Błogosławieństwo dziecka, błogosławieństwo małżeństw, rodzin. Tak się zastanawiam, chyba nie wypada mi na inny temat mówić, jak na temat małżeństwa. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie, albo może zobaczyli tą ideę, tą Bożą ideę, jakim jest małżeństwo, jakim jest rodzina. Pismo Święte na ten temat mówi nam bardzo, bardzo dużo. Wiecie, przygotowujemy się do różnych rzeczy. Przygotowujemy się do zawodu, uczymy się, poświęcamy na to dużo czasu, natomiast za bardzo nie przygotowujemy się do małżeństwa. Wpadamy w małżeństwo. Nie chodzi mi o jakieś takie wpadki, wiecie, po prostu pobieramy się, żenimy się, wychodzimy za mąż. I nagle, że tak powiem, to staje się taką czasami sztuką przetrwania, sztuką życia. Ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że Pismo Święte i Bóg daje nam taki solidny wzór, daje nam solidne pouczenie odnośnie życia małżeńskiego, daje nam takie wskazówki, moglibyśmy je nazwać, że to jest taki klucz czy klucze do tego, aby małżeństwa mogły być pełne Bożego pokoju, Bożej radości, aby mogły doznawać tego, co Bóg dla nich zaplanował. Zdajemy sobie sprawę, że są różne chwile w małżeństwie, lepsze i gorsze. Dlatego, że jesteśmy na tej ziemi, dlatego, że jesteśmy ludźmi. Jeden z tych, który jest doradcą małżeństwa, mówi, tak naprawdę w małżeństwie są dwa problemy. Wiecie, jakie to są problemy. Jednym to jest mąż, a drugim to jest żona. To są dwa problemy w małżeństwie. I jak to zrobić, żeby ci, którzy się nie znali, ci, którzy jeszcze się nie znają, żeby stworzyć z nich, żeby stali się w taki sposób małżeństwem, żeby nie tylko byli razem, a żeby mieli się dobrze razem, żeby przeżywali Boże błogosławieństwo, żeby cieszyli się razem. I kiedy czytamy Biblię i muszę wam powiedzieć, nikt nic mądrzejszego nie wymyślił, bo nie mógł wymyśleć. To już na pierwszych stronach Biblii możemy zauważyć, możemy zobaczyć, kto jest pomysłodawcą małżeństwa i rodziny. Wiecie, małżeństwo i rodzina to jest coś tak wielkiego i niesamowitego przed Bogiem. I Pismo Święte nam o tym mówi, że diabeł robi wszystko, żeby zakłócić to życie małżeńskie, żeby zniszczyć to życie małżeńskie. Tak więc, dlatego, że to jest tak ważne, że to jest tak istotne, ci, którzy się pobierają, ci, którzy są w związku małżeńskim, powinni sobie z tego zdawać sprawę, że mają jako małżonkowie przeciwnika, mają kogoś, kto jest zainteresowany, aby zniszczyć to życie małżeńskie i rodzinne. Bo jeżeli sobie to uświadomią, jeżeli sobie to uświadomimy, to łatwiej będzie nam walczyć. Łatwiej będzie nam podejmować właściwe decyzje. Moi drodzy, jeszcze nie tak dawno może do głowy by nam nie przyszło, albo jeżeli ktoś coś takiego wspominał, to uśmiechaliśmy się i powiedzieliśmy, że to jest wręcz absurdalne, żeby konstytucja musiała określać, między kim a kim jest małżeństwo, a między kim a kim nie jest małżeństwo. Jeszcze nie tak dawno, prawda, wydawałoby się to czymś absurdalnym, a dzisiaj wręcz jest to wyzwaniem. Ale chcę wam powiedzieć, Bóg nie ustąpi ani na jotę. Dlatego, że Bóg kocha nas i Bóg wie, jak małżeństwo i jak ludzie powinni funkcjonować i Bóg wie, co dla nich jest dobre i co dla nich jest właściwe. Bóg nigdy nie robi złych rzeczy. Bóg robi same dobre rzeczy i daje dobre rzeczy, jak mówi apostoł Jakub w swoim liście. I małżeństwo jest dobrą rzeczą. Jest błogosławioną rzeczą, jest czymś błogosławionym dla ludzi, którzy się pobierają. I jak ktoś kiedyś powiedział, Bóg nie stworzył małżeństwa tylko dlatego, że lubi fajerwerki. Ale stworzył małżeństwo, żeby dwoje ludzi uczyło się żyć razem Czasami lepiej, czasami gorzej, bo takim jest życie. I nie ma co idealizować, ale aby nauczyli się i czerpali z tej Bożej rady, z tej Bożej myśli, z tej Bożej wskazówki i starając się, będąc temu posłusznymi, budowali zdrowe, silne małżeństwa. Wiecie, Bóg nie jest zainteresowany klęską, ale zwycięstwem. Jak powiedziałem, czasami radzimy sobie lepiej, czasami gorzej, ale dzięki niech będą Bogu, jeżeli potrafimy przejść przez różne chwile w naszych małżeństwach, zachowując jedność, będąc razem. Kiedy czytasz ten tekst, a pozwólcie, że go przeczytam, ten pierwszy tekst, który mówi o małżeństwie, o zawarciu pierwszego małżeństwa i powstaniu pierwszej rodziny. I co prawda nie urodziła się Hania, a wcześniej Zosia, ale tam urodzili się chłopcy, Kain i Abel. Ale posłuchajcie. Potem rzekł, drugi rozdział pierwszej Mojżeszowej od 18 wiersza. Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios, i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie. A każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom, lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł, człowiek ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Jeszcze jedno miejsce z listu do Hebrajczyków. Z 13 rozdziału tego listu. Wiersz 4 mówi tak. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich. Moi drodzy, popatrzcie, jak bardzo aktualne dzisiaj są to słowa, gdzie małżeństwo nie cieszy się czcią i poszanowaniem. Gdzie wręcz uważa się, że małżeństwo jest jakby taką klatką czy pułapką, do której wpada człowiek. A więc ranga małżeństwa zostaje podeptana, poniżona. Kto ma z tego radość? Jedynie szatan ma z tego radość. Diabeł ma z tego radość, bo on wie, że każde małżeństwo, że każdy związek małżeński między mężczyzną i kobietą jest obrazem niekogo innego, ale samego Chrystusa i oblubienicy Kościoła. Tak jak naucza Paweł w liście do Efezjan. Dlatego diabeł chce zdyskredytować małżeństwo. Chce obniżyć rangę małżeństwa. Kiedy usługiwałem na ten temat na jednym ze ślubów, to młodzi ludzie mieli napisane na swoich zaproszeniach taką sentencję. Ogarnięci nieodparcie wzniosłymi ideami życia małżeńskiego oraz gwoli skrócenia niebezpiecznie przedłużającego się okresu narzeczeństwa postanowili swój związek do rangi małżeństwa podnieść. To jest tak pięknie napisane, wzniosłe idee życia małżeńskiego i bardzo mi się to podobało. Te idee nie są ideami człowieka, ale samego wszechmogącego Boga, moi drodzy. Z tym, czym my się często borykamy i mamy problem w życiu małżeńskim, kiedy po prostu są różne sytuacje i napięcia, za mało patrzymy do tego, co Bóg oczekuje od każdego z nas indywidualnie, a bardziej byśmy oczekiwali i żądali, aby ta druga strona wypełniła wszystko, co do niej należy. Prawda? Dlatego żona bardzo często podsuwa podręcznik swojemu mężowi, jaki mąż powinien być w małżeństwie. A mąż podsuwa swojej żonie, jaka żona powinna być w małżeństwie. Ale idee, koncepcja pochodzą od samego Boga. Kiedy Pismo mówi, małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, to chcę powiedzieć w pierwszej kolejności. Małżeństwo powinno być we czci, w poszanowaniu u samych małżonków. Amen. Jeżeli ty nie będziesz w sposób właściwy patrzył na małżeństwo i nie będzie u ciebie wyniesione małżeństwo do takiej rangi, do takiego statusu, jaki nadaje mu wszechmogący Bóg, to kto będzie szanował twoje małżeństwo? Szanuj go pierwsze ty. Nie ma ważniejszej relacji już w tym momencie, kiedy młodzi ludzie się pobierają, od ich relacji. Wszystkie inne relacje już są nie najważniejsze. Są na drugim planie. Małżeństwo ma być we czci, czyli masz go podnieść tak, jak Bóg go podnosi. Wcale nie mówimy, że to jest proste i łatwe. Wiecie, kiedy czytałem to słowo, małżeństwo niech będzie we czci. To słowo cześć jest pięknym słowem. To jest greckie słowo timios. A timios oznacza ceniony, szanowany, czczony, cenny, kosztowny i zaszczytny. Inaczej mówiąc, jeśli jesteś w związku małżeńskim, to niech w twoich oczach ten związek jest czymś, co jest zaszczytne, szanowane przez ciebie, cenione przez ciebie, bo jesteście darem dla siebie od Boga. Jesteśmy darem dla siebie od Boga. Wiecie, żeby było jeszcze ciekawiej i żebyśmy zrozumieli, niech będzie we czci. To słowo timios odnosi się do drogich kamieni. I tak użyte jest w Nowym Testamencie w odniesieniu do drogich kamieni, które myślę między innymi, pamiętacie, kiedy Biblia nam maluje obraz nieba i chwały Bożej, tam te bramy miasta i te mury i to wszystko jest z drogich kamieni. Tak cenne jak drogie kamienie. Ale to samo słowo odniesione jest do Bożych obietnic. Czyż Boże obietnice nie są dla ciebie i dla mnie czymś cennym i kosztownym, bracie i siostro? Czyż często nie powołujemy się i nie mówimy w modlitwie do Boga? Boże, dałeś przecież obietnicę, że będziesz wybawiał, że będziesz uzdrawiał, że będziesz ratował. Powołujemy się na Jego obietnice, a Pismo Święte nazywa je drogimi, kosztownymi i cennymi. I to samo słowo. Timios odnosi się do świętej, przelanej krwi Jezusa Chrystusa za twoje i za moje grzechy. Niech będzie we czci, tak jak krew Chrystusa, tak jak drogie kamienie, tak jak cenne Boże obietnice. Niech małżeństwo będzie we czci. U wszystkich, a tym bardziej u tych, którzy są w związku małżeńskim. Bracia i siostry, ludzie wymyślają różne rzeczy na temat małżeństwa. Pamiętacie, kiedy Pana Jezusa zapytano, czy wolno nam dać list rozwodowy? Wtedy Jezus do nich mówi, kiedy oni mówią, przecież było wielożeństwo, a Jezus mówi, dla zatwardziałości waszych serc. Mojżesz pozwolił dać list, ale tak nie było od początku. To nie jest Boża koncepcja, to nie jest Boża myśl, bo Bóg od samego początku uczynił mężczyznę i kobietę, aby byli razem. Bracia i siostry, kiedy szanujemy małżeństwo, szanujemy Stwórcę. Kiedy szanujemy się nawzajem, mąż, żona, żona, męża, szanujemy Stwórcę. Tego, który jest Stwórcą. Tego, który jest autorem małżeństwa. A więc nie pomniejszajmy i nie dewaluujmy roli małżeństwa. Może czasami Pan Bóg musi pewne rzeczy nam uzmysłowić. Tak więc na początku Stwórca uczynił, stworzył mężczyznę i kobietę. I postanowił, że będą w związku małżeńskim. Moi drodzy, ten związek małżeński, jaki powstał pomiędzy pierwszym mężczyzną i pierwszą kobietą. Wiecie, ja tak trochę się żartobliwie mówię, że to była miłość od pierwszego wejrzenia. Dlatego, że kiedy Adam ją zobaczył, mówi, ta dopiero jest kością z kości mojej. Ktoś może powiedzieć, ale Bóg nie dał Adamowi wyboru. To był człowiek, który nie miał wyboru. Jeszcze powiem wam jedno, Adam na pewno nie miał teściowej. Ale czemu tak się śmiejecie? Teściowe są dobre. Moi drodzy, mówię, że to była miłość od pierwszego wejrzenia, chociaż z tym zawsze musimy uważać. I wskazany jest jak najbardziej czas narzeczeństwa, od którego coraz bardziej się odchodzi. Czas, w którym młodzi ludzie mogą, albo jeszcze przed narzeczeństwa, kiedy chodzą, poznają się, kiedy stosują się do Bożych zasad i reguł i przygotowują się do tego wzniosłego związku wspaniałego, jakim jest małżeństwo. Moi drodzy, dlaczego mówię, że Adam miał wybór? Wierzę, że Bóg nikogo nie stawia przed, czy nie zmusza do, a tym bardziej nie zmusza nikogo do małżeństwa. Niektórzy mówią tak, że Pan Bóg wybiera za nas, inni mówią nie, że to my wybieramy, a ja chciałbym to połączyć. Że jest to, jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, zbawionym człowiekiem, to naturalną rzeczą będzie, że przyjdziesz do Boga Ojca i będziesz Go prosił, aby pokierował twoimi krokami, jeśli chodzi o przyszłego męża czy żonę. I będziesz, tak jak mówi Słowo Boże, szukał tego męża i żonę pośród tych, którzy znają Pana, bo małżeństwo ma być jedno, a ma być jedno i to jest jakby najważniejsza sfera. Inne są ważne, to jest najważniejsza. Jedno, jeśli chodzi o sprawy ducha. Sprawy duchowe. I nie wolno nam tego pomniejszać, deprecjonować i lekceważyć. Dlatego tak też rodzice powinni prowadzić i nauczać swoje dzieci. Zachęcać do tego, aby ufały Bogu także w tej bardzo ważnej kwestii. Nie polegały na sobie, ale polegały na Bogu. Moi drodzy, nie wiem, czy w niebie jest księga małżeństw. W kościele mamy księgę małżeństw. Wiem, że jest księga życia. Wiem, że jest księga uczynków, bo o tym mówi Pismo Święte. Ale skoro Słowo Boże naucza nas, że z każdego słowa nieużytecznego przed Bogiem zdamy sprawę, skoro Słowo Boże naucza nas, że kiedyś, kiedy staniemy przed Bogiem, będziemy słyszeć to wszystko, co wychodziło z naszych ust, czujemy się już niewygodnie, nie? Ale Biblia mówi, co mówiliście w skrytości. Na dachach będzie mówione. A to nas uczy bojaźni Bożej. A to nas uczy, abyśmy powstrzymywali swój język i swoją mowę od złych, niewłaściwych słów, opinii, zdań i tak dalej. Wszyscy w tym względzie musimy się pilnować. Tak więc może tam też jest i księga małżeństw. Moi drodzy, dlaczego Bóg stworzył małżeństwo? Po pierwsze, małżeństwo rozwiązuje jedną z największych potrzeb człowieka, potrzebę, aby nie być samym. A więc rozwiązuje kwestię samotności. Popatrzcie, dotąd, dopóki Pan Bóg stworzył Adama, a później mówi, no Pan Bóg mówi, żeby nie był sam, stworzył zwierzęta, to nie zadowoliło Adama. On chodził smutny, a tym bardziej, kiedy widział, jak dwa słonie trzymają się za trąby i idą razem. Albo dwie żyrafy splecione tymi małymi ogonkami sobie idą razem. Trochę sobie wyobrażam. Na tym poziomie, kim był człowiek, nie znalazł tego rozwiązania poczucia samotności. Tak więc Pan Bóg w małżeństwie rozwiązuje tą ogromną potrzebę człowieka, każdego człowieka, potrzebę samotności. Masz kogoś. Bóg daje ci tą drugą osobę. Wiecie, od nas zależy, jak to wszystko później dalej będzie wyglądać. Tak dużo zależy od nas, moi kochani. Od jednej i drugiej strony, aby to, co Bóg zaplanował, mogło przynieść radość i satysfakcję. Czasami lepiej się udaje, czasami gorzej. Ale Bóg pokazuje nam kierunek, w jakim mamy zmierzać. A więc kwestia samotności. Bóg dał człowiekowi Ewę. Dalej Bóg powiedział, że dał mu pomoc odpowiednią dla niego. Moi drodzy, człowiek potrzebował pomocy i człowiek potrzebuje pomocy. Pismo Święte wielokrotnie nam mówi, jak niezwykłą rzeczą jest zespół, jak niezwykłą rzeczą jest team. Kiedy nie jesteś sam, ale jest ktoś obok ciebie, który daje ci wsparcie i pomoc. Zastanawiamy się, kto jest mocniejszy, mężczyzna czy kobieta. I odpowiedź jest dwojaka. W niektórych rzeczach mężczyzna, w niektórych rzeczach kobieta. Ale kiedy są razem, kiedy sumują swoją siłę, swoją pomoc, kiedy są przyjaciółmi i sprzymierzeńcami, kaznodzieja Salomon mówi w Księdze Kaznodziei 4:9-12, że sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. A więc tworzą sznur. No czemu potrójny, skoro ich jest dwoje? Ja myślę, że tym trzecią nicią jest osoba naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy małżeństwa przychodzą do Boga i liczą na Jego łaskę i na Jego pomoc, aby ten związek stał się naprawdę mocny, tak spleciony jak sznur, aby mogli być razem, aby mogli do końca być razem. Dał mu pomoc odpowiednią dla niego. Chcę wam powiedzieć, że kiedy Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, Biblia mówi, na obraz Boży ich stworzył. To mi mówi, że wszelka agresja człowieka wobec człowieka jest inspirowana przez moc ciemności. Bo diabeł nienawidzi tego obrazu Boga w każdym człowieku. Każde zabójstwo, każde podniesienie ręki na drugiego człowieka jest z inspiracji diabła. Jest czymś, co Bogu absolutnie się nie podoba. I kiedyś ludzie za to odpowiedzą, prędzej czy później, na pewno, dlatego że Słowo Boże mówi, że wszyscy ludzie zdadzą sprawę przed Bogiem za swoje życie. Jeżeli nie ma Jezusa w twoim życiu, nie ostoisz się przed Bogiem. Bo Jezus jest jedynym źródłem usprawiedliwienia, łaski przed obliczem wszechmogącego Boga. To słowo pomoc, ono nie oznacza, że kobieta została postawiona niżej. Absolutnie. Razem są odbiciem Boga. Pomoc oznacza, że ona stoi przy jego boku, są razem i też to słowo pomoc oznacza, że tak jak ona jest dla niego pomocą, on jest dla niej pomocą i ochroną. Zgodzicie się ze mną? Słowo Boże uczy nas bardzo wyraźnie, że Bóg jest twoją i moją pomocą. W psalmie 46, wierszu 2 jest napisane, że Bóg jest naszą pomocą i to samo słowo, właśnie użyte w tym miejscu, kiedy Bóg powołuje do życia małżeństwo. To samo słowo jest odniesione do Boga. Pomoc, ratunek, pomocnik, ten, który daje wspomożenie. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Pan zastępów jest z nami, warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Tak mówi ten psalm. Zwróćcie uwagę, rozwiązana kwestia samotności. Rozwiązana jest kwestia tego, żeby nie być sam w trudach codziennego życia. Jest powiedziane, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Została wzięta z męża. Stąd mężatka. Ja już mówiłem chyba tutaj wam, że w języku hebrajskim mąż to jest ish, a isha dosłownie znaczy mężyna. Tak ładnie. Z męża została wzięta. Są czymś podobnym, jakby z tego samego rodzaju, ale różni od siebie. Ale bibliści mówią, że to isha, kobieta, niewiasta, to słowo isha, rdzeń tego słowa mówi o pewnej miękkości i delikatności, którą niesie z sobą czy w sobie kobieta. Faceci są inni. Mężczyźni są inni. I tutaj jedną z takich rzeczy, myślę, która jest czymś pięknym, to jest właśnie taka delikatność i miękkość, którą powinna być częścią, udziałem kobiety. Bracia i siostry, tak więc, kiedy Adam ją zobaczył, kiedy Adam ją zaakceptował, kiedy Adam ją przyjął, Biblia mówi, że od tego momentu, od tego czasu byli razem. I dalej Słowo Boże. Może jeszcze jedna rzecz. Wiecie, Bóg nie uczynił kobiety ani z pięty Adama, a mógł, ani nie wziął coś z głowy Adama, a mógł, wziął żebro. Wiecie dlaczego? Rabini żydowscy mówią tak, nie wziął z pięty, dlatego, żeby nie była w pogardzie, żeby nie uważał, że jest nie wiadomo kim. I nie wziął też z głowy, aby się nie wynosiła nad niego, ale wziął z żebro, czyli z tego miejsca, które jest najbliżej jego serca, aby ją kochał. Tak więc, żony, pamiętajcie, skoro mówimy, że mąż jest głową, to nie myślcie od razu, że jesteście szyjami. Tylko wiedzcie o tym, że jesteście z żebra, z innego miejsca. Nie po to, żeby kręcić, ale aby być razem i służyć i respektować Boży porządek, który Bóg ustanowił dla małżeństwa. Dlatego opuści mąż ojca i matkę swoją. Bracia i siostry, to jest niezwykle ważne. Jeśli chcemy budować silne, mocne małżeństwa, musi nastąpić opuszczenie. Opuszczenie wszystkich innych relacji na korzyść relacji małżeńskiej. I przed Bogiem w tym momencie to jest najważniejsza relacja. Nie możesz jej pomniejszyć. I Bóg oczekuje, że będziesz się stosował do tego, co On zamierzył odnośnie małżeństwa. Opuści ojca i matkę. Wszelka pępowina, wszystko zostanie przecięte. I w jednym, i w drugim wypadku. Już syn nie biega do mamusi. Mamusiu? No tak, to jest takie okropne, że stąd ten dźwięk taki. I ona też już nie biega do mamusi. Ale swoje problemy rozwiązują sami. A jeśli trzeba, szukają porady. Ona ma autorytet nowy. Moi drodzy, kiedy patrzymy na to z punktu widzenia Bożego porządku, to zwróćmy uwagę, że skoro Jezus Pan Bóg jest twórcą małżeństwa i tak to zaplanował i określił takie, wiecie, to tak jakby dać kilka kluczy do różnych zamków i jak włożysz dopiero te wszystkie klucze, je przekręcisz, drzwi możesz otworzyć. Ale jeżeli włożysz tylko dwa, które ci się podobają, a któryś ci się nie podoba i go zostawisz, nie otworzysz tych drzwi, za którymi jest błogosławieństwo. Bo Bóg honoruje posłuszeństwo i nagradza posłuszeństwo i błogosławi posłuszeństwo. Tak więc opuści. Mężczyźni muszą zostawić swoje hobby, swoich przyjaciół, swój klub. Są w nowej relacji. Teraz mają żonę, będą mieć rodzinę, są razem. I słuchajcie, to opuszczenie jest niezwykle istotne i niezwykle ważne. Pan przyprowadził, on ją zaakceptował, Pan Bóg pobłogosławił i teraz on miał opuścić wszelkie inne relacje. W tym momencie ona dla niego jest najważniejsza i w tym momencie on dla niej jest najważniejszy. I dalej jest napisane, dopiero wtedy złączy się, opuści i złączy się z żoną swoją. Myślę, że to ma wymiar, że tak powiem, to jest pewien proces, coś, co wydarza się i coś, co się cały czas ma miejsce w naszym małżeńskim życiu. Dosłownie to słowo złączy się z języka hebrajskiego oznacza przylgnąć, postępować w czyjejś obecności, trwać, a więc być cały czas blisko siebie, bo po to przecież zawarli ten związek, aby być sobą, budują związek małżeński i rodzinę. To słowo jest tak mocne, że ktoś to porównał do tego, jakbyśmy zrobili taką, zrobili beton. Wiecie, żeby zrobić beton, nie trzeba wiele. Trochę żwiru, cementu i polać to wodą. Wymieszać i otrzymujesz zupełnie nową jakość. Nie masz już wody, nie masz już cementu i nie masz już żwiru, masz beton. To jest nowa jakość. Złączy się, staną się kompletnie nową jakością. Więcej powiem, nierozerwalną jakością. Nie odzyskasz już wody, ani cementu, ani żwiru. Otrzymasz gruz. Nie odzyskasz już tych składników. To słowo inaczej można byłoby dać scementować. Cementują się. Moi drodzy, to jest tak niezwykle ważne. Cały czas mamy, i tutaj wielkie zadanie jest wobec męża i żony, aby robić wszystko, aby to cementowanie było coraz mocniejsze. Aby te relacje były coraz mocniejsze. Dlatego jest, wiecie, nie możemy popatrzeć, że kiedy jest małżeństwo, to jedno wyjeżdża gdzieś tam i nie ma go długo, bo szuka pracy i czegoś, to zadajemy sobie pytanie, co się dzieje w tym momencie z relacją? Siłą rzeczy, wiecie, żeby to się cementowało, to musi być bliskość. Muszą być razem. Jeżeli chcą być posłuszni temu i czerpać radość z tego, co Bóg dla nas, małżonków, ustanowił. Złączy się, jest wezwaniem, jest wręcz Bożym przykazaniem skierowanym do męża i żony. A więc mają robić wszystko, aby budować jedność, zjednoczenie w oparciu o wzajemną miłość, wierność i oddanie się sobie. To jest nasza odpowiedzialność i nikt z nas z tego nie zwolni. To słowo przylgnąć jest wezwaniem do każdego chrześcijanina w relacji z Bogiem. Bóg mówi, przylgniecie do mnie. W 5 Mojżeszowej, W 10 rozdziale, wierszu 20 jest napisane: Pana Boga swego będziesz się bał, Jemu będziesz służył, przy Nim będziesz trwał i na Jego imię przysięgał. Przy Nim będziesz trwał. To jest to słowo złączyć się. 11 rozdział 5 Mojżeszowej, wiersz 22 mówi tak: Miłując Pana Boga swego, chodząc Jego drogami i Jego się trzymając. Może moglibyśmy też to i do Niego lgnąc. I jeszcze jedno miejsce, 5 Mojżeszowa 13:5. Miłując Pana Boga swego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego. A więc wszystko, co przyciąga was do siebie i cementuje wasz związek, będzie elementem zjednoczenia. Wszystko to, co wprowadza dysonans, powinniśmy, czy to w sferze emocjonalnej, czy fizycznej, czy duchowej, powinniśmy usuwać to, aby ten związek był mocny, mocno złączony i spojony. To są takie główne rady, jakby takie światła, tak jak samolot, który ma lądować, czy też statek, który płynie do portu, to wiecie, on ma, musi iść jakby, ustawiają się lampy od portu i on wie, ta droga, jeśli ją popłynę, ona bezpiecznie zaprowadzi mnie do portu. To, co mówimy, to, co mówi Boże Słowo, jest takimi lampami. Jeżeli tak ustawimy swoje życie i będziemy je ciągle mieli przed swoimi oczami, to jak zboczymy z kursu, będziemy mogli na nowo wyprostować ten kurs. Dopiero wtedy staną się jednym ciałem. Staną się jedno. Staną się i stają się jedno. I dlatego apostoł Paweł mówi tak w liście do Efezjan 5:31-32, kiedy mówi o małżeństwie, mówi: i będą jedno, ale ja odnoszę to do Chrystusa i do Kościoła. Jedno. Na poziomie ducha, oboje wierzący, miłujący Pana, kochający Boga, a więc mogą się razem modlić i powinni się razem modlić. Wiecie, jak to jest w małżeństwie z modlitwą? W rodzinie jak to jest z modlitwą? Nie zawsze jest to proste i łatwe, prawda? Temu coś wyskoczy, tam coś się dzieje i tak dalej, ale rozumieją Pana, rozumieją Boże drogi, wiedzą, czego Bóg od nich oczekuje, budują silną płaszczyznę jedności w sferze ducha. I ktoś powiedział, że nie ma większej mocy jedności, jak właśnie w sferze ducha. Nawet nie w sferze fizycznej. Nie w sferze seksu. Ale w sferze ducha. Tak samo w sferze emocjonalnej i w sferze fizycznej. Pismo Święte jednoznacznie odrzuca wszelkie pozamałżeńskie, przedmałżeńskie relacje fizyczne. Zdecydowanie. Dlatego, że kiedy łączy się mężczyzna z kobietą, dzieje się coś absurdalnego, kiedy nie są w związku małżeńskim. Nic nie zawierając, tak naprawdę jakby stają się małżeństwem. A jeżeli tych relacji jest dużo więcej, wiecie, każda relacja wyciska niesamowite piętno na drugim człowieku. I chcę wam powiedzieć, niektórzy ludzie noszą w sobie po kilka osób i nie doznają tego, czego tak bardzo szukają, miłości. Mówią z miłości. Ale miłość jest sztuką. Miłość jest czymś więcej niż przelotne uczucie. Miłość jest daleko czymś więcej niż przelotne zakochanie. Miłość jest odpowiedzialnością. Jest decyzją. A więc to tylko w małżeństwie mąż poznaje swoją dziewczynę w najintymniejszy sposób, jaki tylko jest możliwy. Właśnie w małżeństwie, nie poza. Wiecie, czytaliśmy ten tekst. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, bo cudzołożników, rozpustników będzie sądził Bóg. I ludzie, którzy dzisiaj sobie z tego drwią, i wiecie, to cała ta popkultura i to wszystko, co wokół nas jest, deprecjonuje życie małżeńskie. Ludzie śmieją się z wierności, ludzie śmieją się z wytrwałości w małżeństwie. Po co masz się męczyć? Czasami trzeba się męczyć. Czasami trzeba coś wytrzymać. Czasami coś jest nie tak z nami, czasami coś jest może nie tak z tej drugiej strony. To nie jest żaden powód, aby małżeństwo zostało zerwane. Dlatego wierzymy, że małżeństwo jest nierozerwalne. Dopóki nas śmierć nie rozłączy. I kiedy tego się będziemy trzymać i będziemy wierni, i będziemy się uczyć miłować swoją żonę i miłować swojego męża, kiedy będziemy mówić, Boże, pomóż mi, kiedy będziemy szukać rady, pomocy i zaczniemy stosować się do tego, co Bóg określił, będziemy widzieć, jak Bóg nas błogosławi. Moi drodzy, ja wiem, że dla niektórych może to być bardzo trudne, to, co dzisiaj mówię. Powie, pastorze, przecież ty wiesz, ja nawróciłam się, kiedy już byliśmy małżeństwem. Ale chcę ci powiedzieć, Bóg doskonale o tym wie. I Bóg nie zmienia swoich rad. To, co możesz zrobić, to, co od ciebie zależy, co możesz zrobić, zrób. A Bóg będzie cię błogosławił. I będziesz miał radość i satysfakcję. I będziesz widziała, jak Bóg posuwa sprawy do przodu, także w tej kwestii waszych relacji w życiu małżeńskim. Czy to jest proste? Na pewno nie. Czy w ogóle małżeństwo jest czymś prostym? Na pewno nie. Ten upadek, ten grzech spowodował takie zepsucie naszej natury, że nawet dla nas wierzących nie zawsze wszystko jest proste i łatwe, prawda? Ale kiedy mamy Pana, kiedy mamy Jego Słowo i kiedy wiemy, że mamy zewlekać z siebie to, co Bogu się nie podoba i tego pilnujemy, to Bóg będzie na pewno nas błogosławił. Halleluja. Powstańmy. Podziękujmy Bogu za siebie, za swoje żony, za swoich mężów. Może tu nie ma twojego męża, ale chcę, żebyś go pobłogosławiła, modliła się o niego, podziękowała, abyś, jeśli tu nie ma twojej żony, abyś ją podziękował za nią, pobłogosławił. Módlmy się i dziękujmy Bogu za siebie nawzajem. Oddajmy Mu chwałę, niech Jego imię będzie uwielbione. Amen.